Jedna z największych, a może nawet największa katastrofa lotnicza nie wydarzyła się w powietrzu, ale wydarzyła się na ziemi. Miało to miejsce w 1977 roku, kiedy na pasie startowym w Teneryfie zderzyły się dwa samoloty linii amerykańskiej i linii holenderskiej. I wiele było przyczyn tej katastrofy. Między innymi było też to, że była bardzo zła widoczność, była mgła, zła pogoda. Ale jedną z przyczyn również była zła komunikacja z wieżą odpowiedzialną za startowanie samolotów. I były nieczytelne, niewyraźne komunikaty, a też i bardzo źle je odczytywano i nikt nie zadał sobie trudu, żeby w taką mgłę, w taką pogodę i w takich trudnych warunkach, żeby te komunikaty jeszcze raz przetwarzać, powtarzać, może nawet i uważniej słuchać. I doszło do tego, że ponad 500 ludzi, nie w powietrzu, a na lądzie, zginęło w tej katastrofie. W pierwszej księdze Samuela czytamy pewną też historię o tym, że Bóg nakazał pierwszemu królowi Izraela, Saulowi, wytępić Amalekitów. I kiedy Saul wraz z Izraelitami ruszył na Amalekitów, nie wypełnił rozkazu pańskiego tak, jak powinien. Wprawdzie mniej znacznych powybijał, ale króla Amalekitów Agaga zachował przy życiu, a też i liczne bydło, które wydawało się, że będzie im potrzebne. Natomiast Bóg kazał wszystko zniszczyć, co amalekickie. I przyszedł do niego prorok Samuel i powiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie niż tłuszcz barani. I tutaj Samuel wyraził to, co Bogu jest miłe. To, w czym Bóg ma upodobanie. Po pierwsze w posłuszeństwie i po drugie w uważnym słuchaniu. I chcę powiedzieć, że nieuważne słuchanie Ewangelii może doprowadzić do poważnej katastrofy w naszym życiu. Dlatego, że Ewangelia jest Bożym Słowem, które zasługuje na godną uwagę. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wsłuchali się też w Boże Słowo i z uwagą słuchali Ewangelię, to co Boże Słowo dzisiaj do naszych serc skieruje. Chciałbym, żebyśmy, zanim sięgniemy do Bożego Słowa, żebyśmy jeszcze mogli się pomodlić. Ojcze i Panie, dziękuję Tobie za to, że dałeś nam Słowo, które darzy życiem. Dziękuję Tobie, że przez to Słowo tak wielu ludzi już zostało uratowanych z wielkich życiowych katastrof. Panie, tak wielu ludzi uległo katastrofie, dlatego że nie słuchali z uwagą Twojego Słowa, nie byli Mu posłuszni. Panie, ja modlę się o każdego, kto tu jest dzisiaj na tej sali, abyśmy wszyscy, Panie, z uwagą słuchali Twojego Słowa, a też i Panie dołożyli wszelkich starań, aby być temu Słowu posłuszny. Dopomóż nam w tym poprzez Twojego Świętego Ducha w imieniu Jezusa. Amen. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 4 rozdział. I przeczytamy bardzo znaną przypowieść o siewcy. Czwarty rozdział od 2 do 9 wersetu. Później przeczytamy sobie interpretację w wykonaniu Pana Jezusa tego słowa o siewcy od 14 wersetu. Ale zaczniemy od 2. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą. Wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I teraz od 14 wersetu. Pan Jezus wyjaśnia to podobieństwo. Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładniają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasianymi na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. Jeszcze chciałbym przeczytać jedne dwa wersety, które są pomiędzy tą przypowieścią a wyjaśnieniem tej przypowieści. I czytamy tak. I ten fragment może być troszeczkę dla nas dziwny, jakby kłóci się z przesłaniem Ewangelii, z tym, że w Bożym sercu jest pragnienie, aby każdy człowiek poznał Jego Syna, przyjął Ewangelię i został zbawiony. A tu dochodzimy do jakiegoś takiego dziwnego stwierdzenia, którego być może nie rozumiemy i kłóci się z przesłaniem Ewangelii. 11 i 12 werset. Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Ewangelista Mateusz tak interpretuje, czy tak przekazuje to słowo. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą i nie rozumieją i spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada. I tu jest wymienione to, że będą stale słuchać, a nie będą słyszeć i tak dalej. I cytowany w tym miejscu, jak i właśnie w wielu innych fragmentach Bożego Słowa, Izajasz po prostu przepowiada takie zjawisko. Że będą tacy ludzie, którzy będą słuchać Ewangelię, ale za bardzo nic tej Ewangelii nie będą rozumieć. Oni będą patrzeć na czyjeś życie, będą patrzeć na czyjeś świadectwo, a tak jakby byli ślepi na to wszystko. I to jest coś, o czym dużo wcześniej przepowiada prorok Izajasz. Ale to, co jest, myślę, bardzo ważne w tych tekstach i w tym tekście, to stwierdzenie na końcu Pana Jezusa. I Pan Jezus kończy tą przypowieść słowami, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, albo jak podaje Mateusz, kto ma uszy, niechaj słucha. I ciekawe jest to, że to nie jest tylko taki, wiecie, zwrot, który no, dla nas Polaków brzmi po prostu tak normalnie. No masz uszy, to po prostu słuchaj, twój problem. Ale w tradycji rabinistycznej jest to wyrażenie, które jest zaproszeniem słuchającego człowieka do głębszego poszukiwania znaczenia słów mówcy. To jest zaproszenie, to jest pociągnięcie do tego, żebyś zainteresował się, nie tylko słuchał i żeby ci tam wyszło, czy wyszło, albo coś zrozumiesz, albo nie. Ale jest to takie właśnie zaproszenie do tego, żeby dać posłuch, żeby dociekać, żeby przeanalizować, żeby poszukiwać głębszego znaczenia tego, co było przed momentem powiedziane. I nie pozostawienie to sobie tylko gdzieś w sferze wiedzy, ale również odpowiedzenia na to nauczanie, również swoim życiem, danie odpowiedzi jakiejś na to, co słyszysz. Inaczej mówiąc, jeśli nie zainteresujesz się Słowem Bożym, jeśli nie zainteresujesz się Ewangelią, jeśli nie zainteresujesz się tym, co Jezus Chrystus ma do powiedzenia na kartach Bożego Słowa, to będziesz patrzał i nic nie zobaczysz. Będziesz słuchał, a tak jakbyś był głuchy. Będziesz może coś widział, ale tak jakbyś był całkowicie ślepy i w ogóle otępiały. Bo tak też tutaj Izajasz przepowiada, że serce tych ludzi stało się po prostu otępiałe. Dlatego, że nie zainteresowali się przesłaniem Bożego Słowa. Nie zainteresowali się znaczeniem, nie zainteresowali się tym, co to naprawdę znaczy dla mojego życia. I to jest, wiecie, dla ludzi, którzy szukają. Cała Biblia mówi o tym, żeby szukać Boga, żeby szukać odpowiedzi w Bożym Słowie dla swojego życia. To nie jest coś, co, wiecie, po jednorazowym przeczytaniu jakiejś historii my już wszystko na ten temat będziemy wiedzieć. Niektórzy właśnie tak podchodzą do sprawy. Przeczytają Biblię od deski do deski i uważają, że już wszystko na ten temat wiedzą. Ale Biblia zaczyna działać wtedy, Boże Słowo zaczyna przenikać wtedy do serca ludzkiego, kiedy naprawdę z pokorą i ze szczerym sercem zainteresuje się tym, co tu w tym Słowie pisze. Wielu ateistów naprawdę szczerze podeszło do Bożego Słowa, żeby udowodnić, że Boże Słowo jest kłamstwem. Ale szczerze postanowili badać, wnikać, sprawdzać Boże Słowo. I wiecie, co to Słowo spowodowało? Oni się nawrócili. Oni zrozumieli sens, zrozumieli głębsze znaczenie tego słowa i odpowiedzieli na nie całym swoim życiem, całym swoim sercem. I dzisiaj świadczą po całym świecie, jak wielki jest Bóg, jaka moc i potęga jest w Jego słowie. Wiecie, Ewangelia nie jest jakimś takim doniesieniem prasowym, nie jest jakąś taką, wiecie, wiadomością gdzieś w panoramie, gdzie tu nam wejdzie, a tu wyjdzie. Boże Słowo, Ewangelia jest słowem godnym uwagi, godnym poszukiwania, godnym zagłębiania i godnym tego, żeby pochylić się z pokorą nad Słowem i zadać sobie pytanie, a co to oznacza dla mojego życia? Boże, jeśli to prawda, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, to co to dla mnie dzisiaj znaczy? Jaki jest sens? Jaki jest sens posłuszeństwa Tobie? Jaki jest sens w tym, że inni się będą ze mnie śmiać, a ja będę Tobie posłuszny? Jaki w tym wszystkim jest sens? Wierzę, że to bardzo ważna część nauczania Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że znalazła się aż w trzech Ewangeliach. I jako jedna z nielicznych podobieństw i przypowieści została zinterpretowana przez samego Mistrza. I ta przypowieść ilustruje głęboką prawdę o nas, o ludziach. To jest głęboka prawda o nas, co jest w naszych sercach. Pokazuje, co rozgrywa się w życiu człowieka. Jakie targają nim emocje, co człowiek czuje w momencie, kiedy zderza się z Bożym Słowem. Obnaża również zamysły i motywacje ludzkiego serca. Zdradza to, co się dzieje w sferze duchowej. Dlaczego jeszcze ta przypowiedź jest ważna? Bo jeśli nie wydajemy owoców, to jesteśmy w którejś z tych pozostałych grup ludzi. Jest tylko jedna grupa ludzi, która ma upodobanie w Bożych oczach, to ci, którzy wydawają owoc. I jeśli nie należymy do tych ludzi, to jesteśmy w pozostałych trzech grupach. I może też jako ludzie wierzący zastanawiamy się, dlaczego tak wielu ludzi, którzy słyszeli Ewangelię, odchodzi od Boga. Dlaczego ktoś, kto na przykład z takim entuzjazmem słyszał Boże Słowo, przyjął Boże Słowo, po kilku miesiącach w ogóle już nie jest tym zainteresowany. Aż dziw bierze. Przypominamy sobie tą radość, to zainteresowanie, takie szczęście, uniesienie, podekscytowanie, a teraz to w ogóle nie jest zainteresowany Bożym Słowem? Dlaczego jakieś słowo albo sytuacja, która nie powinna nikogo zgorszyć czy urazić, nagle powoduje, że człowiek obraża się na cały Kościół, a my chodzimy z poczuciem winy, bo może powiedzieliśmy coś nie tak. Bo może jakoś nie tak, żeśmy się zachowali. Czasami się tak zdarza. I powinniśmy z tego pokutować. Ale czasami naprawdę mamy szczere intencje, szczere gesty, szczere serce, a ludzie odwracają się od nas i my chodzimy w poczuciu winy. Co źle zrobiłem? Co źle powiedziałem? Dlaczego tak wiele osób, z którymi siedzimy obok siebie w kościele, czy siedzieliśmy obok siebie w kościele, dzisiaj długim łukiem nas omija na ulicy? Spotykacie takich? Mnie się czasami zdarza. Ludzie, z którymi wznosiłem ręce kilka lat temu, może nawet 10 lat temu, wspólnie wznosiliśmy na nabożeństwie ręce. A dzisiaj nas omijają długim łukiem. Dlaczego ludzie, którzy chętnie słuchają Bożego Słowa, płaczą, kiedy opowiadamy im wzruszające świadectwa, kiedy opowiadamy im o mocy Bożej, wzruszają się, mają takie wrażliwe na to serce. A mimo to nie przychodzą do Jezusa. A mimo to, jak byli daleko od Boga, tak są. Dlaczego tak się dzieje? I ta przypowieść dostarcza nam pewnych odpowiedzi. Mówi, jakich ludzi spotkamy, kiedy będziemy dzielić się Ewangelią. Pokazuje reakcję tych ludzi na Boże Słowo. Pan Jezus pokazał, Pan Jezus to przedstawił, z czym zderzymy się, kiedy będziemy zwiastować Ewangelię, jakich ludzi napotkamy na swojej drodze życia. I Pan Jezus mówi o czterech rodzajach gleby, co symbolizuje oczywiście cztery grupy ludzi, cztery takie rodzaje ludzi. I chcę wam powiedzieć, że każdy człowiek w którejś z tych grup się mieści. Chcę powiedzieć więcej. Każdy, kto dzisiaj tu jest na tej sali, mieści się w którejś z tych czterech grup. Ja oczywiście nawet nie mam zamiaru, wiecie, patrzeć jakoś przez pryzmat tego słowa, kto jest w takiej, czy kto jest w innej grupie. Ale Pan Bóg, który zna serce ludzkie, On wie, kto, gdzie, do jakiej grupy należy. I jestem przekonany, że tutaj na tej sali są ludzie, którzy w każdej z tych grup się mieszczą. Pytanie, w jakiej grupie ludzi ty jesteś? Jeżeli nie jesteś w tej grupie ludzi, którzy przynoszą Bogu chwałę, którzy przynoszą Bogu owoc, to pytanie, gdzie jesteś? To czy jesteś tym człowiekiem, który z radością słyszał Boże Słowo, a teraz tak, jest to jest, a nie ma to nie ma? Czy jesteś tym człowiekiem, który szedł do momentu, aż się pojawiły doświadczenia, uciski i jakby z balona ktoś z powietrza spuścił, tak uszła z ciebie cały entuzjazm, wiara i nadzieja w Bogu? Jeśli tak, to nie jesteś w tej właściwej grupie. I we wszystkich czterech przypadkach, wiecie, mamy do czynienia z ludźmi, którzy słyszeli Boże Słowo. I to jest coś, co tych ludzi łączy. Oni słyszeli to Boże Słowo. Ale to, co odróżnia, to rodzaj gruntu, rodzaj podłoża, na które to Słowo Boże się dostało. I reakcja, jaka zachodzi w zmieszaniu gleby z ziarnem, jest takim przykładem, jest ilustracją to, co się dzieje w zmieszaniu Słowa Bożego z ludzkim sercem. To jest żywy tego przykład. I postaramy przyjrzeć się, co nie pozwala nam, ludziom, cieszyć się radością Bożego Słowa, Jego zbawczym przesłaniem o życiu wiecznym. Co może nas, ludzi, ograniczać w tym, żeby mieć tą radość, żeby cały czas, wiecie, na świeżo, każdego dnia doświadczać Bożej łaski, Bożej dobroci, Bożego zaopatrzenia? Jakie przyczyny są takiego duchowego stanu ludzi? I chciałbym teraz odnieść się do tego, co Pan Jezus mówił pierwsza grupa ludzi. Żebyśmy się tak króciutko przyjrzeli każdej z tych grup. I pierwsza grupa ludzi nazwana jest przez Pana Jezusa tymi na drodze. I czytamy, tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których gdy je słyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. I ci na drodze to ludzie, do których diabeł ma ciągły dostęp. To są ludzie, którzy, że tak powiem, żyją w takiej bliskiej relacji z diabłem. Diabeł ma bardzo, bardzo bliski dostęp do tych ludzi, że nie pozwala, żeby Słowo Boże cokolwiek dobrego zrobiło w sercu takiego człowieka. W drugim liście do Koryntian 4:3-4 czytamy, że Ewangelia jest zasłonięta dla ludzi, którzy giną. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tego świata zaślepił serca i umysły ludziom. Aby co? Aby im nie świeciło światło Ewangelii. A więc to są ludzie, do których diabeł ma nieustanny dostęp. To nie musi być związane z opętaniem, to nie musi być związane z jakimś nie wiadomo jakim zdemonizowaniem, ale to jest coś, że diabeł chodzi za nimi jak cień, jak detektyw, wiecie, i wybiera najdrobniejsze szczególiki z tego, co zostało posiane w sercu takiego człowieka. Chodzi o to, że diabeł zdominował umysł i serce i życie takich ludzi. Stał się, wiecie, jak taki duchowy tasiemiec, który wyżera, pożera wszystko, to co ma witaminy, to co ma wartość i to co ma naprawdę znaczenie dla naszej dalszej duchowej egzystencji. I w tym przypadku jesteśmy wyjątkowo odporni na Boże Słowo. I Boże Słowo odbija się od naszych serc, wiecie, jak od ściany. Mamy serca takie i nie na darmo Biblia też nazywa serca, jak jest, kamienia, kamienne. Dlaczego? Bo tam nic nie wyrośnie. Na kamieniu nic nie wyrośnie. Od kamienia jedynie ziarno może się odbić. I serca takich ludzi są jak ubita droga, po której często się chodzi. I możemy słuchać, wiecie, Bożego Słowa. Możemy zdobywać wiedzę jakąś z Bożego Słowa. Ale jeśli to Boże Słowo, jeśli nie zrobię nic, żeby sięgnąć głębiej, jeśli nie zrobię nic, żeby się zainteresować, jeśli nie zaprę się siebie, i nie zacznę dociekać, o co tu w tym wszystkim chodzi, albo aby, nie wiem, aby poznać prawdę, albo aby udowodnić kłamstwo, tak jak to niektórzy czynili, uważając, że Boże Słowo jest kłamstwem, więc chcieli to udowodnić i się przypadkiem nawrócili. Ale wiecie, ci ludzie dociekali. Oni byli zainteresowani tym, jak to się ma do mojego życia, jak to się ma do mojego serca, jak to się ma w ogóle do każdej sfery mojego istnienia tu na ziemi. Wiecie, nieraz spotykamy takich ludzi. Nie wiem, czy wy spotykacie, ale ja nieraz tak. Mówi się Ewangelię, a oni o wojnie w Iraku. Ty znowu mówisz jakiś część swojego świadectwa, a oni to, co w wiadomościach ostatnio było, albo w jakiś wynik meczu, albo żyją lekkoatletyką. W ogóle żadnego zainteresowania. Słowo Boże nie przebija się absolutnie. Druga grupa ludzi, to Pan Jezus nazwał ich ci na gruncie skalistym. I czytamy, że zasianymi na gruncie skalistym to są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je z radością przyjmują. Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A więc druga grupa, ci na gruncie skalistym, to są ludzie, którzy szybko rezygnują. To są ludzie, którzy bardzo szybko się poddają. To są tacy, wiecie, przytakiwacze. Oni się ze wszystkim zgadzają. Jak do pierwszych zaraz przychodzi diabeł, tak oni zaraz się ze wszystkim zgadzają. I nawet zaraz się cieszą. I to jest taka grupa takich przytakiwaczy, że oni wszystkiego nie rozumią, ale już kiwają, że tak, że oni wszystko wiedzą. I wiecie, i w tym też trzeba trochę pokory przed Bożym Słowem. Jeżeli słyszysz Boże Słowo, zainteresuj się, zbadaj, dociekaj, co ono pisze. Nie udawaj, nie przytakuj, że ty wszystko wiesz. Bo ktoś ci kilka słów powiedział na temat Bożego Słowa. I na pierwszy rzut oka to wygląda, wiecie, jak człowiek, który przeżywa nawrócenie. Jak dopiero co, wiecie, przyjmuje Pana Jezusa i raduje się. I czytamy, że właśnie to jest ten efekt, że zaraz przyjmują to słowo, cieszą się, wszystko jest okej, ale czegoś w tym wszystkim tak naprawdę brakuje. Pozory, wszystko się zgadza. Efekt jest, ale brakuje coś pod spodem, brakuje fundamentu, brakuje podstawy. I Pan Jezus mówi, że brakuje korzenia. Na zewnątrz wszystko wygląda dobrze, wszystko się rozwija, cieszymy się, kolejna owieczka zagubiona w Panu się znalazła. Mówimy, że ten brat całkiem nieźle się zapowiada i tak dalej, i tak dalej. Już mamy dla niego perspektywę na kilka dobrych lat. Ale zaczyna się pewna niestabilność, zaczyna się pewna chwiejność i tego już może nawet nie widzimy. I wiecie, i pokazują to dopiero trudne sytuacje, pokazują to doświadczenia. Pokazuje to, kiedy ten człowiek zaczyna realnie zderzać się z rzeczywistymi problemami, z którymi my jako ludzie się zderzamy. I gdzie tak naprawdę jest fundament? Gdzie tak naprawdę jest jego zaufanie? W czym, gdzie jego serce poszukuje pomocy i poszukuje ratunku dla siebie? I ludzie jak szybko przychodzą, wiecie, tak szybko odchodzą. W kościele powszechnym jest tak, żeby dostać się do nieba, to trzeba przejść prawie że drogę krzyżową. Ale my protestanci za szybko ludzi umieszczamy w niebie. Wiecie, wystarczy jedna modlitwa grzesznika. Mówimy, bracie, witaj w niebie. Jeszcze po ziemi trzeba chodzić, ale oni już w niebie witają. I wiecie, i ja osobiście teraz po wielu latach różnych obserwacji, doświadczeń dochodzę do wniosku, że to nie jest tak od razu ludzi, wiecie, w niebie umieszczać. I cieszyć się, że są zbawieni. Ja cieszę się, kiedy ludzie słuchają Bożego Słowa, kiedy się cieszą Nim, kiedy naprawdę widać, że coś w ich życiu się dzieje, ale poczekajmy na zderzenie z prawdziwą rzeczywistością. Poczekajmy, aż ten człowiek stanie w obliczu sytuacji, która pokaże, co wybierze. Czy ma ten fundament, czy jest to podłoże, czy wyfrunie, wiecie, jak ktoś, kto by się urwał z jakiegoś sznurka. I wiecie, życie wielokrotnie mi pokazało, żebym się nie śpieszył i żebym poczekał, aby zobaczyć, co to za grunt. Pewien ewangelista powiedział tak: nigdy, ale to przenigdy, nie mów nikomu, że się nawrócił. Kim jesteś? Kim ja jestem, żebym powiedział drugiemu człowiekowi, że jesteś nawrócony? Mówi tak, nawrócenie to dzieło Ducha Świętego. I jeśli Duch Święty wykona w nim swoje dzieło, to Duch Święty w odpowiednim czasie mu o tym powie. Kim my jesteśmy jako ludzie, że po modlitwie grzesznika mówimy, witaj, jesteś zbawiony, jesteś w niebie i tak dalej. Ktoś może powiedzieć, no ale to my mamy taką wiarę. Ale już nie raz nas ta wiara zawiodła. Nawrócenie to dzieło Ducha Świętego i nikt nie ma prawa powiedzieć, czy ktoś jest nawrócony, chyba że powie mu o tym sam Duch Święty, że jest Bożym dzieckiem, bo tak jest napisane w Biblii. Że Duch Święty wespół z nami świadczy o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Trzecia grupa ludzi to ci między cierniami. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy słyszeli słowo, ale troski tego wieku i uda bogactwa i pożądanie innych rzeczy owładniają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. A więc ci między cierniami to ludzie, którzy zawsze będą przedkładać swoje sprawy nad Boże. Ważniejsze zawsze będą plany ludzkie, ważniejsze zawsze będzie to, co się dzieje w jego życiu takim fizycznym, niż to, co się dzieje w jego życiu duchowym. Troska o byt, pragnienie posiadania różnych dóbr, zdobywanie ich za wszelką cenę. To jest coś, co charakteryzuje ludzi, dla których to właśnie to pierwsze, to troska o swoje rzeczy, biorą górę nad troską o rzeczy Bożego Królestwa. I to będzie wyglądać mniej więcej tak. Będziemy chodzić do kościoła, będziemy nosić Biblię, będziemy słuchać kazań, ale nasze życie będzie zdominowane tak naprawdę przez sprawy doczesne. My możemy, wiecie, nawet i pochwalić się swoim stażem w Panu. 10, 15, 20 lat. Ale jeśli twoje życie krąży wokół życia tak doczesnego, bardziej jesteś tym zainteresowany, jak tym, co się dzieje w sferze duchowej, jak tym, żeby twoje dzieci mogły poznać Pana i kroczyć drogą pańską, jeśli to jest na drugim planie, to ja nie wiem, czy nie rośniesz razem z cierniami. To ja nie wiem, czy te ciernie nie zaduszają w tobie Bożego życia, Bożych planów, Bożej drogi. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg nie będzie ważny, że my nie będziemy zwracać uwagę. Bóg będzie ważny, ale nie będzie najważniejszy. I realizacja naszych ludzkich planów będzie o wiele ważniejsza niż realizacja Bożej woli. I wiecie, statystycznie my będziemy chrześcijanami, a jakże? Statystycznie będziemy się nimi nazywać, będziemy gdzieś tam nawet wpisani i będziemy chrześcijaninami. Ale co w realu, co w rzeczywistości, jak to życie nasze będzie wyglądać w rzeczywistości? Będziemy chrześcijaninami, ale będziemy takimi, którzy owocu nie przynoszą. I słowo, które słyszymy i które słuchamy, wiecie, mogłoby wydać owoc. Tylko że my nie dajemy na to Panu Bogu szans. Dlaczego? Dlatego, że są ważniejsze sprawy. Ciągle za czymś gonić. Ciągle jest coś ważniejszego. I nasze życie będzie pochłonięte zabieganiem o pracę, pieniądze, prestiż, uznanie. I wiele, wiele innych rzeczy, które dla nas ludzi są przyjemne. Są miłe. Ale co z Bożym życiem? Co z owocami? Co z produktem twojej wiary? Czwarta, ostatnia grupa ludzi nazwana jest tymi na dobrej ziemi. I czytamy, że owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, to są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc różnoraki. Wieloraki. Jeden wyda tych owoców więcej, drugi wyda tych owoców mniej, ale jest jakaś produktywność, wiecie, jest jakiś owoc. W ogóle znaczenia w języku greckim słowo owoc znaczy więcej niż owoc. Znaczy pożytek, produkt, zysk, efekt, rezultat, korzyść. To jest owoc. Moje pytanie, czy moje chrześcijaństwo, czy nasze chrześcijaństwo przynosi korzyść? A jeśli tak, to komu tą korzyść przynosi? Czy jest to korzyść dla Bożego Królestwa? Czy jest to rezultat dla Bożego Królestwa? Czy jest to zysk dla Bożego Królestwa? Czy jest to zysk dla naszej kieszeni? Co to jest za produkt, który wydajemy w swoim osobistym życiu? I wiecie, ci na dobrej ziemi to są ludzie, którzy nie chcą już niczego innego, jak tylko życia z Bogiem. To są ludzie może, którzy przeszli od gleby do gleby. To są może ludzie, którzy doświadczyli i tego, co to znaczy, kiedy diabeł zaraz przychodzi i wydziubuje. Może to są ludzie, którzy przeszli do następnej gleby i zrezygnowali w pewnym momencie, a może powrócili, może z cierniami wzrastali, może różne doświadczenia odwlokły cię, odciągły cię od relacji z Bogiem. Ale wiecie, ci na dobrej glebie to są ci, którzy nie są niczym innym tak zainteresowani jak Bogiem, jak życiem z Bogiem, jak relacją z Bogiem, jak tym, żeby przynosić produkt dla Bożego Królestwa. Wiecie, do tego trzeba uszu, żeby się zainteresować, żeby słuchać Bożego Słowa. To są ludzie, którzy przeszli tak wiele, że już nic ich nie zadawala. Oprócz jednego, wypełnić tą pustkę w sercu. Wypełnić ten deficyt, ten brak. My możemy chodzić do kościoła, my możemy czytać Biblię, słuchać kazań i możemy mieć pustkę w sercu. I może niektórzy z was, nie wiem którzy, ale może niektórzy wiedzą, o czym mówię. Możemy to wszystko mieć, praktykować, ale tak jakby nam czegoś brakowało. Kiedy ostatni raz przyniosłeś produkt swojej wiary? To ludzie, którzy nie tylko słuchają Słowa Bożego, ale to są ludzie, którzy żyją Bożym Słowem. Słuchać, i to powiedzenie, kto ma uszy, niechaj słucha, również w dużo barwniejszym, oryginalnym języku znaczy, słuchać to również znaczy być posłusznym. Czasownik słuchać to znaczy też być posłusznym. I moglibyśmy to przeczytać, kto słucha, niechaj będzie posłuszny. I w tej przypowieści, kochani, chcę powiedzieć, myślę, bardzo ważną rzecz. Nie chodzi o to, że Pan Bóg podzielił sobie ludzi na cztery grupy i masz po prostu pecha, że się nie znalazłeś w tej ostatniej. Nie możemy w ten sposób patrzeć na Boga i na Boże Słowo. To nie jest tak. To nie jest tak jak Dawid, wiecie, jak pobił Moabitów, kazał mi się pokłaść na ziemi, sznurem odmierzył 2/3 na uśmiercenie, a 1/3 do życia. To nie jest tak. I w tym przypadku, w tej przypowieści, to nie jest tak, że Pan Bóg sobie z góry ustalił 4 grupy ludzi. No i jesteś tym, który nie miał szczęścia, bo znalazł się w tej ostatniej. Ale ta przypowieść, kochani, ujawnia tak naprawdę stan naszych serc, pokazuje nas, gdzie jesteśmy, jak stoimy, jakich wyborów dokonaliśmy względem Boga. Pokazuje naszą reakcję na Słowo Boże. I kochani, ta historia, tak jak ja ją rozumiem i tak jak ja ją odbieram, ona ma pomóc mnie i tobie w zidentyfikowaniu swojego stanu, gdzie znajdujesz się, w której grupie się znajdujesz. Jeśli znajdujesz się w ostatniej, chwała Bogu, przynoś jeszcze większy owoc. Jeśli przynosisz 30-krotny owoc, przynoś 60-krotny, przynoś 100-krotny i niech Bóg będzie uwielbiony. Ale jeśli nie znajdujesz się w tej grupie, to jest dla ciebie zachęcenie i zaproszenie do tej właśnie grupy ludzi, która przynosi owoce, która jest produktywna. Bo jeśli takim jesteś człowiekiem, który łatwo rezygnuje, to badaj Boże Słowo, przychodź ze szczerym sercem do Boga. Bo ta czwarta grupa ludzi czeka właśnie na ciebie, żebyś przynosił owoc, żebyś się zainteresował. I ta przypowieść ma na celu, zobaczcie, pokazanie też również i nam, gdzie jesteśmy, w której z tych grup ludzi. I nie powinniśmy się zadawalać tylko tym, że słuchamy Ewangelii i że spełniliśmy nasz chrześcijański obowiązek w niedzielę rano. Wiecie, nie powinniśmy się tym zadawalać. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak reagujemy na Ewangelię. I Słowo Boże głoszone jest przede wszystkim po to, żeby wywołało reakcję. Pan Jezus nigdy nie zadawalał się tym, że ludzie tylko słuchali Bożego Słowa. Ale Pan Jezus był uwielbiany przez to, że była odpowiedź na Boże Słowo, że to Słowo wywoływało reakcję. Pan Jezus był szczęśliwy z tego powodu, że Słowo, które głosił, wywołało reakcję. To nie tak, że ktoś przyszedł, posłuchał i poszedł. Ale to Słowo wykonało jakąś pracę i wywołało tą dobrą reakcję. Bo też Słowo Boże wywołuje złą reakcję. Bo wiemy, że Ewangelia to dla jednych to jest woń życia ku życiu, a dla drugich śmierci ku śmierci. Dla jednych Słowo jest na sąd, a dla drugich jest ku życiu. Pytanie, Słowo, które słyszysz, dla ciebie po co jest? Czy po to, żebyś żył? Czy jest to na sąd, że słyszałeś i odrzuciłeś? Nie zadałeś sobie trudu, żeby sięgnąć do Bożego Słowa, popatrzeć jak w lustro i powiedzieć: Boże, co chcesz mi przez to Słowo powiedzieć? Wiecie, to tak, jakbyśmy poszli do restauracji, poczytali sobie menu, zachwycili się wspaniałym jadłospisem restauracji, odłożyli kartę i wyszli. To tak, wiecie, podobnie wygląda, jak przychodzimy, słuchamy słowa i wychodzimy. Jadłospis, wiecie, menu na karcie dań jest po to, żeby wywołało reakcję tego, który wchodzi do restauracji, tak? A więc to, co tam jest napisane, to komponenty, które tam są w odpowiedni sposób ułożone, są po to, żeby wywołać reakcję w ludziach. Tak, żeby soki zaczęły cię tam trawić, żeby śliny zaczęło ci przybywać. To jest reakcja na to, co czytasz, co jest w jadłospisie. I tak samo jest z Bożym Słowem. Wiecie, kiedy przychodzimy słuchać Bożego Słowa, to ma wywołać reakcję w twoim sercu. Masz być głodny tego. Macie aż ssać, żeby to sprawdzić, żeby tego zasmakować. Mamy to zastosować, nie tylko poczytać, nie tylko posłuchać. Wiecie, Jezus powiedział religijnym ludziom takie słowa: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Jezus im powiedział, że wy tak naprawdę nigdy żeście nie spróbowali Bożego Słowa. Wy tylko czytacie, wy jadłospis znacie na pamięć, ale wy nigdy żeście nie spróbowali, co w tym jadłospisie jest. Wy nigdy żeście tego nie zastosowali. Cóż tego, że czytacie tylko, a chodzicie głodni, puści i próżni. A i wydaje wam się, że znacie każdą potrawę. Błądzicie, bo nie znając pism ani mocy Bożej. Biblia mówi: skosztujcie i zobaczcie, że co? Że Pan jest dobry. Biblia nie mówi: zadowol się tym, że słyszysz, że Pan jest dobry. Ale Biblia mówi: skosztuj tego, że Bóg jest dobry. Zastosuj tego, co słyszysz. To ma wywołać reakcję w twoim sercu. Jeśli nie wywołuje reakcji, to albo diabeł ma do ciebie stały dostęp, to albo jesteś człowiekiem, który szybko rezygnuje, bo doświadczenia tak naprawdę twoim życiem kierują. Jeżeli będziesz żył od doświadczenia do doświadczenia i próbował po swojemu wszystko sklecić, to będziesz nagle bez ratunku zdruzgotany. A może jest tak, że to życie właśnie i swoje ludzkie plany przewyższają nad Bożymi planami. Jakoś przeżyjesz, ale nigdy nie doświadczysz mocy Bożej w swoim życiu. Nigdy nie poznamy mocy Bożej, dopóki nie poznamy Słowa Bożego i dopóki nie zastosujemy Go w swoim życiu. Jak mamy poznać moc Bożą? Poprzez zastosowanie Jego Słowa. Poprzez wiarę, która pod wpływem słuchania rodzi się w sercu. Nigdy nie poznamy Bożej dobroci, dopóki nie oddamy się w Boże ręce. I wiecie, ta przypowieść ma na celu, aby zmotywować nas do zmiany naszego stosunku do Boga, do Ewangelii. Jeśli widzisz, że żyjesz w którejś z tych pierwszych grup, które niewłaściwie reagują na Ewangelię, to pokazane ci to zostało, żebyś tam po prostu nie pozostał. To nie jest tak, że Bóg na tobie krzyżyk już postawił i zapisał cię do tej grupy ludzi. Ale to jest powiedziane po to, żebyś tam nie pozostał. Bo czwarta gleba, pamiętaj, może być twoim udziałem. I to serce może być pod wpływem słowa, pokuty i wołania do Boga tak zmiękczona, że zaczniesz przynosić Bogu owoc. Twoje życie będzie szczęśliwe, spełnione, choć wśród troski, prześladowań. Ale będziesz wiedział, po co żyjesz, dlaczego żyjesz i gdzie zmierzasz. Potraktuj to jako zaproszenie do głębszego zastanowienia się nad swoim życiem i tym, co Ewangelia ci proponuje. Wiecie, stawka jest bardzo wysoka. To nie jest jakiś los na loterii, to nie jest jakaś wygrana albo nie, ale stawką jest twoje życie. Stawką jest twoje życie tu na ziemi, stawką jest twoje życie wieczne również. Przede wszystkim bym powiedział, stawką jest twoje życie wieczne. Ile nam jeszcze tutaj pozostało? Każdy z nas z jakiejś wiek osiągnie, przekroczy pewien próg i co dalej? Co w wieczności? z jakim koszem staniesz przed Bogiem. Czy będzie to kosz pełen owoców? Czy będzie to pusty kosz? I będzie, no Panie, były ważniejsze sprawy. Ta przypowieść również ma na celu zdemaskować diabła i jego kłamstwa, na które dajemy się nabrać. I Bóg chce, żebyśmy poznali prawdę Jego słowa. Wiecie, Bóg stworzył życie i Bóg ma najlepszy przepis na życie. Możemy go szukać w różnych miejscach. Możemy szukać takiego przepisu w internecie, w poradnikach, w przewodnikach. Ale Bóg ma najlepszy przepis na życie. Dlaczego? Bo On jest twórcą życia, On jest konstruktorem życia i On wie, jak najlepiej z życiem się obsługiwać. Żeby ono było dobrze eksploatowane i żeby osiągnąć pewien cel również w życiu. Diabeł ustawicznie nas kłamie i odwraca naszą uwagę od Bożego Słowa. Dlaczego? Ponieważ Boże Słowo mówi prawdę o nas, mówi prawdę o Bogu i mówi prawdę o grzechu, który nas oddziela od Boga. Wiecie, każdy dzień pozbawiony relacji z Bogiem jest zmarnowaniem okazji, by być szczęśliwym człowiekiem. By umrzeć spełnionym człowiekiem, by mieć nadzieję i by cieszyć się produktem naszej wiary w Jezusa. Wiecie, wiara to jest coś, co czyni realnym Boga w naszym życiu. Wiara urealnia Boga w naszym życiu. Jeśli nie masz wiary, to nigdy nie poznasz mocy Bożej. Bóg nigdy nie będzie dla ciebie taki realny, nigdy nie będzie blisko, nigdy nie będzie osobisty dla ciebie. To wiara czyni Boga realnym w naszym życiu. I ta przypowieść ma na celu wreszcie wzbudzić w nas pragnienie wydawania owocu. Jezus powiedział, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc was był trwały. By to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Moim i twoim przeznaczeniem jest przynosić trwały owoc naszej wiary. To podoba się Bogu. To jest dobre dla naszego życia. To jest dobre dla ludzi wokół nas. A wtedy to, o co będziemy się modlić i prosić Boga, On nam da. Cztery rzeczy chciałbym na koniec powiedzieć. Cztery zdania w zasadzie. Pierwsze, zbadajmy, w jaki sposób słuchamy Bożego Słowa. Zbadajmy, jakie jest nasze podejście do Bożego Słowa. Zbadajmy to, czy ono ma coś więcej dla mnie, niż dostarczenie tylko historycznej informacji tego, co działo się kiedyś. Po drugie, zmieńmy nasz stosunek do Bożego Słowa, jeśli mamy niewłaściwy, jeśli bardzo płytko traktujemy Boże Słowo, jako kolejną jakąś informację o czymś tam, o jakimś takim, nie wiem, życiu duchowym, po to, żeby no coś tam więcej wiedzieć. Zmień stosunek do Słowa Bożego w celu głębszego zastanowienia się nad twoim życiem. A co jeśli tylko i wyłącznie Boże Słowo ma odpowiedź na twoje życie? Może myślisz, że jakaś inna literatura. Może myślisz, że Koran ma odpowiedź na twoje życie. A może myślisz, że jakieś inne religijne pisma mają odpowiedź na twoje życie. A co jeśli się mylisz? A co jeśli tylko Boże Słowo ma odpowiedź dla twojego życia? Dlatego zmień stosunek i zacznij szukać w Bożym Słowie. Poznaj Słowo Boże w celu uniknięcia kłamstw, które niszczą nasze życie. I czwarta rzecz. Stosujmy Boże Słowo, aby przynosić produkt naszej wiary, aby przynosić owoce naszej wiary. Było tu wspomniane, że zaczyna się obóz misjonarzy, tak? I będą docierać do specyficznej grupy. Grupy, której można pozazdrościć wiary. Tak Pan Jezus powiedział. Takiej wiary, jak mają dzieci, my dorośli możemy tylko i wyłącznie pozazdrościć. Ale wiecie, to, o co moglibyśmy się modlić, to kiedy ci młodzi ludzie wyjdą, aby świadczyć tym dzieciom, to, aby te dzieci miały uszy do słuchania. To, aby to słowo, ta Ewangelia, ta miłość przekazywana za pomocą gestów wzbudziła zainteresowanie Bożym Słowem. Aby to nie była jakaś kolejna informacja, wiecie, dzieci to różnie, komputery, telewizja, różne czasopisma. I nie chcę, żeby Ewangelia też zmieszała się po prostu z tymi wszystkimi innymi informacjami. Ale może taką właśnie modlitwą naszą Kościoła powinno być to, aby te dzieci miały uszy do słuchania. Aby w ich sercach zostało wzbudzone zainteresowanie do poszukiwań głębszego znaczenia Ewangelii słów Chrystusa. A to przynosi owoc. Niech was Bóg błogosławi i zachęcam do tego, aby ruszyć w kierunku tej dobrej gleby. Tam jest miejsca tyle, że wszyscy się zmieszczą. Amen.